antenie Radia Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone, Uniwersytety z sumieniem narodu. Ten temat podejmują przedstawiciele Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Gorąco i serdecznie witamy w studiu naszych gości, a są nimi profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kierownik Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szczęść Boże.
Jest z nami również profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, Zakładu Fizyki Kwantowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczęść Boże.
Profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, pracownik Politechniki Krakowskiej.
Witam, szczęść Boże.
Profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
Szczęść Boże.
Profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Polityki i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
I doktor Leszek Korzuchowski, Zakład Polityki i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
I oczywiście profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Uniwersytety z sumieniem narodu to temat, w którym dziś spotykamy się, by debatować, by do tej debaty, wymiany myśli zaprosić również Państwa jako naszych radiosłuchaczy. Jak powstał ten temat, skąd zaczerpnięta jest ta myśl? O wyjaśnienie prosimy profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kawieckiego.
Bardzo dobrze pamiętam ten czas. To był 1996 rok, początek, 4 stycznia. W sali klementyńskiej Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się na pierwszej audiencji z rektorami polskich uczelni, którzy zorganizowani przez KRASP przybyli pod przewodnictwem wówczas przewodniczącego KRASP-u, pana profesora Seweryńskiego. I tam wtedy Ojciec Święty za ich pośrednictwem, pośrednictwem rektorów, przekazał dla całego środowiska akademickiego w Polsce takie szczególne przesłanie. A w nim było zawarte takie zdanie. Trzeba, aby środowiska akademickie odzyskały swój tradycyjny autorytet moralny, aby stawały się na nowo sumieniem narodu, dając przykład cnót obywatelskich i patriotycznych. I te słowa, które stały się tematem naszego dzisiejszego spotkania, tego wcześniejszego w telewizji Trwam i tego obecnego w Radio Maria, stamtąd zostały wzięte.
A zatem podejmujemy ten temat zainspirowani nauczaniem, przykładem Jana Pawła II, tym zadaniem, które na nowo postawił w 96 roku jako zadanie dla uniwersytetów, by stawały się sumieniem narodu. Jeżeli pan profesor mógłby przypomnieć kontekst tych wydarzeń, profesor Jaroszyński.
Tak, to jest moment, kiedy nastąpiła pewna samorefleksja środowiska naukowego, akademickiego w pewnych kręgach niestety, ale której dał później wyraz Ojciec Święty Jan Paweł II, który był przez wiele, wiele lat również nauczycielem akademickim i profesorem, więc doskonale znał i środowisko, i samą pracę. I zdawał sobie sprawę z tego, jak środowisko naukowe, którego autorytet jest czymś odbieranym spontanicznie, społecznie, jako coś rzeczywiście bardzo wartościowego, no bo naukowiec, to jest człowiek mądry, on ma, posiada wielką wiedzę, ponadprzeciętną, gdzie tam nam się z nim mierzyć, ale okazało się, że są systemy, które potrafią również wiedzę i kompetencje takiego naukowca wykorzystać do czynienia zła. I to miało miejsce zarówno w okresie nazistowskich Niemiec, hitlerowskich Niemiec, gdzie nauka była całkowicie pod kontrolą partii i gdzie sami naukowcy, łącznie z takim jednym uznawanym za największego filozofa XX wieku, Martin Heidegger, on był członkiem partii nazistowskiej, był rektorem i deklarował, bardzo wyraźnie swoje poparcie dla programu Hitlera. Więc tutaj z naukowcami trzeba bardzo uważać, ponieważ jeżeli swoją wiedzę zaczną wykorzystywać dla czynienia zła, to zrobią więcej zła niż przeciętny, prosty człowiek. I dlatego też sumienie naukowca i sumienie środowisk akademickich, które tworzą przecież serce i mózg uniwersytetu, jest sprawą kluczową. I stąd właśnie to wołanie papieża w owym czasie o to, żeby środowiska nauki polskiej odzyskały sumienie, żeby wiedzę i kompetencje kierowały na czynienie dobra. Jak wiemy, ten apel odniósł skutek tylko w niewielkim stopniu, ponieważ jak się okazało, również środowiska akademickie były tak przesiąknięte i komunistami, i marksizmem, i agentami, że ten proces oczyszczania jeszcze się nie skończył, ale miejmy nadzieję, że kiedyś się skończy. W każdym razie trzeba to podkreślić, że jeżeli oderwie się prawdę od sumienia prawidłowo czytającego rzeczywistość i odróżniającego dobro od zła, jeżeli oderwiemy naukę od takiego sumienia, to wówczas ta nauka może być rzeczywiście czymś nieprawdopodobnie groźnym. I dlatego też w całym procesie formacji człowieka, również tego, który, nad którym jakoś tak się budzi nasz podziw, robi wrażenie, że jest taki inteligentny ten młody człowiek, pamiętajmy, że jak to nie będzie zrównoważone edukacją moralną, to z tego nic nie wyjdzie, a nawet mogą wyjść złe rzeczy. Także bardzo ważne jest, żeby ten proces edukacji moralnej trwał od pierwszych lat człowieka i im bardziej ktoś jest inteligentny, tym więcej od niego trzeba wymagać.
Uniwersytet Sumieniem Narodu, ten temat podejmowany przez Radio Maryja dziś, a wyjaśniany i inspirowani jesteśmy oczywiście zawołaniem Jana Pawła II skierowanym do uniwersytetów, przedstawicieli uczelni wyższych w 96 roku zgromadzonych na audiencji Ojca Świętego. Podejmujemy go dziś w konkretnej sytuacji uniwersytetów i w konkretnej sytuacji, w której żyje człowiek. Nasi goście to Rada Naukowa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. O zabranie głosu w temacie Uniwersytety Sumieniem Narodu prosimy panią profesor dr habilitowany Annę Raźny.
Tak, ten apel Ojca Świętego Jana Pawła II nie tylko, że nie utracił swojej aktualności, ale stał się w dwójnasób aktualny, ponieważ miejsce ideologii, o której mówił pan profesor Jaroszyński, pośrednio także pan profesor Kawecki, zajęła nowa ideologia, równie groźna, a jak twierdzą niektórzy słusznie, o wiele groźniejsza, aniżeli komunizm zbudowany na marksizmie, czyli genderyzm. A więc naszą troską jest nade wszystko, jeśli uniwersytet ma kształtować sumienia, budzić sumienie narodu, przede wszystkim zabezpieczenie uniwersytetu przed genderyzmem i przed innymi ideologiami, które mają bardzo groźny charakter. Te ideologie bardzo często wnikają wraz z myślowymi współczesnymi trendami, takimi jak postmodernizm. To jest trend myślowy, ale on może być wykorzystany również jako inspiracja ideologiczna. Czy na przykład globalizm, który się opiera na filozofii neoliberalnej. A więc trzeba się przypatrywać tym współczesnym nie tylko groźnym ideologiom, takim jak właśnie genderyzm, ale również prądom myślowym, które są wykorzystywane przez współczesne różne typy ideologii, które mają charakter totalny. Pamiętajmy, że globalizm oprócz tych dobrych stron, na przykład globalna ochrona powiedzmy zdrowia czy ochrona przyrody, ma bardzo negatywny także charakter, bo zdążać może i są już tego dowody, do ustanowienia porządku światowego, jednobiegunowego, i ten porządek światowy łatwiej jest do odczytania. Trend globalny, globalizm jest antynarodowy, pamiętajmy, i w dodatku on jest antyreligijny, antychrześcijański. To jest próba ustanowienia jakiejś jednej quasi-religii, która nie jest żadną religią. A więc uniwersytet musi najpierw zauważyć, czyli ludzie uniwersytetu, te niebezpieczeństwa, które tkwią często w materii uniwersytetu, czyli w myśli filozoficznej, w jakiejś ideologii, która jest przedmiotem badań naukowych, na przykład na politologii, czy nawet na psychologii społecznej. I tak uzbrojeni winniśmy skierować się do tych, którzy są naszymi uczniami, z pełną odpowiedzialnością za to, że mamy przekazywać prawdę, niezależnie od tego, co nam grozi. Niestety, bardzo trudno jest mówić dzisiaj o heroizmie, ale taka postawa głoszenia prawdy wbrew panującym trendom, a nawet tym megatrendom globalnym, czasem wymagać od nas będzie heroizmu. To sobie musimy uświadomić, że idziemy pod prąd. Jeżeli będziemy chcieli mówić o prawdzie, przeciw której występuje współczesna filozofia, to wydawałoby się, że jesteśmy na pozycjach przegranych. Ale to jest nasz obowiązek. Albo rezygnacja z tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest uniwersytet. I jeszcze jedna kwestia. Poczynając od prawdy, musimy zwrócić uwagę także na te inne wartości, które kształtowały w przeszłości, kształtować winny naród jako wspólnotę historyczną, wspólnotę, która posiada swoją kulturę wyrażaną w swoim własnym języku, no i oczywiście wspólnotę, która ma swój etos. I wszystkie te wymiary, że tak powiem, aksjologiczne narodu, one są niemożliwe bez określenia, bez odwołania do tych wartości, które są podstawowymi. Za podstawowe tutaj, czy tego ktoś chce, czy nie, trzeba uznać wartości chrześcijańskie. To chrześcijaństwo ukształtowało nas jako wspólnotę kulturową, jako wspólnotę historyczną, która posiada swój własny etos. I tu dopiero widzimy, jak jesteśmy narażeni mocno, gdy zaczniemy o tym mówić, ponieważ w zasadzie wartości chrześcijańskie nie pojawiają się nigdzie, ani ustawodawstwo się do nich nie odwołuje. Polskie ustawodawstwo i unijne ustawodawstwo, ani instytucje międzynarodowe, ani ONZ, daje za przykład, ani taka instytucja polityczna jak Unia Europejska, przeciwnie, traktat lizboński, który został przyjęty, niestety również przez Polskę, świadomie dyskryminuje wartości chrześcijańskie, ani razu w katalogu wartości nie odwołuje się do chrześcijańskich. A więc musimy zdać sobie sprawę z tego i wybrać. Albo nauczamy w prawdzie i budzimy właśnie w prawdzie owo sumienie narodu, albo jesteśmy na biegunie przeciwnym, czyli zaprzeczamy posłannictwu własnemu, zaprzeczamy więzi naszej z narodem i zaprzeczamy oczywiście misji uniwersytetu. Ponieważ myślę, że tak mniej więcej tutaj dotknęłam przynajmniej tych ważnych problemów, które będą jeszcze rozwijane i będą uzupełniane.
Profesor doktor habilitowany Anna Raźny. Kolejny z naszych gości to profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Przypomnijmy, uniwersytet jest sumieniem narodu.
Uniwersytet jest owocem średniowiecza, w zasadzie uniwersalizmu chrześcijańskiego, który obejmował Europę Zachodnią. I niedawno było obchodzone rocznica 900-letnia powstania pierwszego uniwersytetu w Bolonii. I z tej okazji uchwalono wielką kartę uniwersytetów europejskich. I tam wszystkie podstawowe cechy uniwersytetu zostały zawarte, tak jak swoboda badań, jak niezależność, jak otwartość, tolerancja do innych poglądów i tak dalej. Ale ciekawe, że również w preambule do tej wielkiej karty uniwersytetów europejskich zostało zawarte pojęcie sumienia narodu. I tu jest chyba jedyny dokument o skali europejskiej, w którym w ogóle odwołano się do narodu. do narodu, bo to jest słowo nielubiane w epoce globalizacji. My mamy, narody mają zanikać, mają być po prostu marginalizowane, te pojęcie w ogóle narodu ma być wrzucone poza margines po prostu naszej świadomości. I drugie, jeszcze co ciekawsze, że mówiono o sumieniu. O sumieniu, które też jest pojęciem rzadko używanym i pojęcie jeszcze narodu. Przed chwilą pani profesor Raźny w zasadzie określiła, co to jest naród. Ale ja bym chciał się zastanowić nad taką kwestią. Mianowicie my jako profesorowie zajmujemy się nauką. I co to jest nauka? Ja mogę tylko powiedzieć, spróbować określić to w stosunku do tej nauki, którą się zajmuję, czyli do jednej z nauk przyrodniczych, podstawowej nauki przyrodniczej, fizyki. Mianowicie nauka opiera się na pewnych założeniach metodologicznych i tożsamość nauki jest określona przez przyjętą metodologię. I w naukach przyrodniczych takie przedzałożenie filozoficzne to jest założenie, że badamy świat tak, jakby poza przyrodą nic nie istniało. Czyli możemy inaczej powiedzieć, poza materią nic nie istnieje. My tak badamy, że poza materią nic nie istnieje. No ale to założenie metodologiczne, oprócz innych założeń, że stosujemy matematykę, że jedynym kryterium prawdy jest doświadczenie, spowodowało fantastyczne sukcesy nauki. I już w XVIII wieku ludzie niektórzy, te pewne środowiska intelektualne, głównie salony francuskie, zachwyciły się osiągnięciami nauki i stwierdziły, że jeżeli nauka tak wspaniale funkcjonuje przy założeniu, że badania prowadzimy jak Boga nie ma, to Boga nie ma. I powstała koncepcja materialistyczna, która jest bardzo żywa do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że rewolucja francuska nagłośniła te poglądy materialistyczne, które są nieuzasadnione, które nie wynikają z nauki, są tylko pewnym uogólnieniem nauki. Nagłośniła przez techniki drukarskie rozwinięte dostatecznie w tym czasie. Cały XIX wiek jeszcze jakby popierał te osiągnięcia naukowe, tą ideę. I stąd wzięły się wszystkie te patologiczne ideologie, o których pani profesor przed chwilą wspomniała. Tu jest pradziródło tego, ale to nie jest nauka. Wielu osobom przychodzi, sprawia trudność rozróżnienie nauki przyrodniczej od ideologii materialistycznej, która nie jest nauką, jest tylko pewnym poglądem, który wyrósł u boku nauki. Dalej, jeszcze to poszło dalej, ten prąd, mianowicie uważano, że granica racjonalności to jest granica badań naukowych. Poza nauką nic nie jest racjonalne. Stąd totalna krytyka religii, wyrzucenie chrześcijaństwa z życia społecznego. Cały XIX wiek rzeczywiście to był rozkwit różnych idei ateistycznych, które trwają do tej pory. Zmieniają się różne formy, ale chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz może na koniec powiedzieć, że nauka do końca XIX wieku zdawała się popierać te ideologie materialistyczne, że rzeczywiście poza materią nic nie musimy się niczym zajmować. Jednak fizyka XX wieku i nawet teraz fizyka XXI wieku, zwłaszcza badanie mikroświata i wszechświata w największej skali, pokazuje, że koncepcja materialistyczna jest zbyt prymitywna, żeby można mówić, że ona opisuje całą rzeczywistość i stanowi jakąś prawdziwą koncepcję rzeczywistości. Ale w obiegu społecznym, w mass mediach panują poglądy XIX-wieczne. I to wyrosło właśnie z tej genezy, której tu starałem się krótko naszkicować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Pozostańmy przy naukach przyrodniczych. Profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski.
Tak. Z tymi ideologiami materialistycznymi, tymi widzeniami świata, zwłaszcza w XIX wieku, zresztą niekiedy twórcami tego widzenia byli wspaniali, wspaniali przyrodnicy, ale z tym się uporały nauki przyrodnicze, te, które zajmowały się, które zajmują się nadal sferą biotyczną. Ale wyrosły inne, nieoczekiwane tutaj, można powiedzieć, układy pasożytnicze, układy w typie jakichś niepożądanych grzybów, gdzie zaczęto kwestionować na przykład jakiś określony porządek rzeczy. Ja chciałem tu nawiązać do dzisiaj mocno i dyskutowany z jednej strony, mocno krytykowany i też próby naprawcze, mianowicie do ochrony przyrody. Zwłaszcza szczególnie nas boli dzisiejszy stan ochrony przyrody, bo Polska ma w tej dziedzinie bardzo wysokie i bardzo cenione osiągnięcia, które zaczęły się już w XIX wieku, jeszcze w czasach zaborów. Najlepszy przykład, że pierwsza ustawa o ochronie przyrody była gotowa już w pierwszym dziesięcioleciu Polski Niepodległej. W lutym 1928 roku, którą z pewnych zawirowań nie została od razu przyjęta przez ówczesny Sejm. Także była światła grupa, któreś pokolenie badaczy, którzy zdawali sobie sprawę z tutaj po pierwsze z ubytków zasobów przyrody żywej, ale także tak jak to na kształt fizyki, ale że tutaj też rządzą tymi układami prawa, które trudno wytłumaczyć tylko zwykłymi materialistycznymi, czy zwykłymi tutaj jakimiś zasadami, które wtedy były dość mocne, mianowicie ewolucjonizmem, prawda, czy rozwojem. Rzecz była o wiele głębsza. Natomiast ta ochrona przyrody do dzisiaj jest tutaj w dość słabym, szczególnie słabym rozwoju, bo wymyślono coś innego. I to w zasadzie przez przypadek, przez wypowiedź, skądinąd bardzo ważną, bardzo cenną wypowiedź Utanta, prawda, który mówił o środowisku, o environment, a nie o nature. I stąd się to wzięło i dzisiaj mamy ochronę środowiska. Różnie zdefiniowane środowisko. Różnie zdefiniowana przyroda. Najczęściej przyroda jest tylko podrzędną częścią środowiska. Mamy podwójne ustawodawstwo. Mamy ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska i mamy tutaj dość kłopotliwie takie rozdwojenie. Ja może przypomnę to, co kiedyś przygotowaliśmy, jak pracowałem jeszcze pełen entuzjazmu do ochrony przyrody, do nowych prądów, które były w latach 80., w latach 90. i byliśmy tutaj ekspertami w komisji, podkomisji, która przygotowywała, służyła opracowaniu ustawy o ochronie przyrody. Ta ustawa została dość szybko uchwalona w 1991 roku i tam padło pytanie, jak to jest z przyrodą, jak to jest z środowiskiem, jak to jest z tymi zdrowiem. I jeden z naszych tutaj kolegów, jeszcze żyjący profesor, dał wykładnię tego. Ona została opublikowana, ona została przyjęta i rzecz przedstawił w sposób bardzo jasny i prosty i przez nie wszystkie niestety nie została tutaj zaakceptowana. Mianowicie przyrodą jest wszystko, mówiąc najogólniej. A środowiskiem jest ta część abiotyczna. Ona jest częścią abiotyczną, bo są sfery. Jest sfera biotyczna, jest sfera abiotyczna. Ta się dzieli na litosferę, na hydrosferę, na na atmosferę, prawda? I one w sumie tworzą całość. Model takiego układu w jakiejś mini skali to jest ekosystem. Jest ekosystem, który też ma część biotyczną i też ma tą część abiotyczną, prawda? I to jest bardzo wyraźna tutaj przesłanka, po której trzeba, śladami której trzeba dążyć, żeby uregulować te kłopotliwe sprawy dotyczące ochrony przyrody. Bo ochrona przyrody w Polsce zatoczyła wielki zakręt. Nikt nie uczy ochrony przyrody, bo uczy ochrony środowiska. Wielki błąd. Mamy Natura 2000. To jest narzędzie nowoczesne, europejskie, narzędzie ochrony przyrody. Tak to zostało napisane wyraźnie, prawda? I w dyrektywach też. Nie respektuje się, nie uczy się i nie pogłębia się wiedzy o ochronie przyrody, prawda? Także to jest z pozoru odległa rzecz od uniwersytetu, ale nauki przyrodnicze były też jedną z mocnych stron wiedzy, która się rozwijała właśnie na uniwersyteckich uczelniach. Mało tego, była nauka i też była jednocześnie dydaktyka. To w przypadku tego działu straciliśmy. Powstały instytuty, prawda? Jest Instytut Ochrony Panowskiej, Ochrony Przyrody, są inne instytucje, ale my ponosimy tutaj dość niedobre konsekwencje. To może tyle tytułem wprowadzenia, jeśli by interesowało, to mogę powiedzieć o szczegółach i mogę ten temat rozwinąć, który jest pewnym przybliżeniem dość szczegółowym odnośnie tutaj tych rzeczy widzianych w teorii i widzianych tutaj w praktyce.
Uniwersytety Sumieniem Narodu na ten temat, to zawołanie i zaproszenie skierowane do wszystkich uniwersytetów przez Jana Pawła II, odpowiadamy z różnych punktów spojrzenia i doświadczenia. Jest z nami grono Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Słyszeliśmy głos profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, profesor doktor habilitowany Anny Raźny, również swoją wypowiedź już zapoznaliśmy się z profesorem, doktorem habilitowanym Zbigniewem Jacyną Onyszkiewiczem i profesorem Kazimierzem Tobolskim, kierownik, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, profesor zwyczajny, doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski i pańskie, panie profesorze, spojrzenie na uniwersytet jako sumienie narodu.
Najpierw trzeba było zdefiniować, raczej przypomnieć misję uniwersytetu jako kształcenie człowieka nie tylko fachowca w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim światłego intelektualnie i dobrego moralnie. Tu mój przedmówca, pan profesor Jaroszyński, wspomniał w swojej wypowiedzi na temat tego, że naukowiec ma szczególną misję do spełnienia, bo jego wiedza może służyć zarówno dobrej sprawie, jak i złej. Wiek XX dostarczył nam mnóstwo tego przykładów niestety negatywnych. I jeżeli ludzie tej klasy, co filozof Heidegger, on później się co prawda wycofał z tego, no ale jeden z największych filozofów potrafił tak zbłądzić, a iluż dzisiaj naukowców, nie mając mocnego kośćca, też potrafi służyć złej sprawie. Szczególnie my musimy sobie zdawać sprawę, jakim niebezpieczeństwem są współczesne środki masowego przekazu. Szczególnie media, prasa, radio, telewizja i przede wszystkim internet. Jeżeli my nie nauczymy się właściwie tego z tego korzystać, to również rośnie nam pokolenie ludzi, którzy traktują internet jak swego rodzaju bożka, religię. I wtedy może to doprowadzić do tego, że ludzie mogą patrzeć w ekran, a wokół siebie nie widzieć w ogóle problemów. Ludzi jałowych moralnie, którzy mają rodzaj znieczulicy na problemy. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest w naszych programach nauczania, na uniwersytetach, wprowadzać takie przedmioty, które by potrafiły mówić o mediach, o ich sposobie używania. My mamy w Łodzi okazję mieć dobre przykłady, a mianowicie ksiądz biskup Adam Lepa, wybitny specjalista od mediów, wskazuje na to, jaką ważną rzeczą jest wychowanie do mediów. I dlatego uniwersytety, a także inne wszystkie stopnie edukacji powinny uwzględniać te sprawy. A wracając jeszcze do historii uniwersytetów, pragnę wspomnieć naszą wielką królową Jadwigę, która właśnie zbliża się okres jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i właśnie ta królowa święta Jadwiga rozumiała, że siła narodu tkwi w jego edukacji, ale nie takiej zwykłej edukacji, edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich. Sama dała przykład, jak należy postępować i swoje wszystkie precjoza przekazała na rzecz podpadającego wówczas uniwersytetu. Zaraz na samym początku jego powstania były kłopoty i ona przekazała swoje precjoza. I tutaj dzisiaj też powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że my też mamy swoją rolę, swoją misję do spełnienia. Każdy na swoim odcinku. Kończąc tą wypowiedź, pragnę powiedzieć, że na przykład w takim przedmiocie, jak jest wprowadzony na wszystkich kierunkach informatyka, społeczne i zawodowe problemy informatyki, również zagadnienia, które tutaj omawiamy, powinny być poruszane w aspekcie wartości nieprzemijających. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Profesor doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski. I prosimy jeszcze o zabranie głosu doktora Leszka Korzuchowskiego.
Przypomnę, co mówił na ziemi polskiej błogosławiony Jan Paweł II. Instytucja uniwersytetu jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury. Zachodzi tylko obawa, czy to arcydzieło nie ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu i to w wymiarze globu. Celem uniwersytetu jest wiedza, jest mądrość. Celem Kościoła jest zbawienie, jest Ewangelia, jest porządek miłości, porządek nadprzyrodzony. Te dwa porządki święty Tomasz doskonale rozróżnił. One się nie utożsamiają, one się dopełniają. Mówiąc o uniwersytecie, trudno byłoby pominąć wykładów, jakie wygłaszał w latach 1852 do 1889 roku i publikował także te wykłady John Henry Newman, rektor katolickiego Uniwersytetu w Dublinie. Mianowany w 1879 roku przez Leona XIII kardynałem, a beatyfikowany przez Benedykta XVI. Mówił on i pisał o uniwersytecie jako siedzibie wszech nauk i miejscu edukacji rozwijającym nastawienie umysłu, trwające przez całe życie. Nastawienie, którego przymiotami są wolność, poczucie tego, co słuszne i sprawiedliwe, spokój, umiarkowanie i mądrość. Otworzyć umysł, naprawić go, wysubtelnić, uzdolnić do poznania, do przetrawienia i opanowania wiedzy, do kierowania nią i posługiwania się. Nawyk myślowy na całe życie, który charakteryzuje się swobodą, sprawiedliwym osądem, spokojem i umiarem reagowania, mądrością. Względnie powstaje to, co w jednym z wcześniejszych wykładów pozwoliłem sobie nazwać nawykiem filozoficznego myślenia. To jest główny cel uniwersytetu w jego oddziaływaniu na studentów. Otwarcie umysłu, korygowanie jego działania, oczyszczanie go i jakby wygładzenie, danie mu możliwości poznania, a potem przyswojenia nabytej wiedzy, panowania nad nią, rządzenia nią i używania jej. Uzdolnienie go do kierowania własnymi władzami, rozwinięcie pilności, giętkości, metodyczności, dokładności krytycznej, rozumnej i wnikliwej oceny spraw, gotowości do działania, zręczności, elokwentnej ekspresji. Wszystko to stanowi cel jego aktywności. A więc powinniśmy zwrócić uwagę na konieczność rewaloryzacji edukacyjnej roli uniwersytetów i pozostałych uczelni. Będzie to możliwe tylko w warunkach powrotu do stosunku mistrz-uczeń, oparcia go na jednoczących ludzi trwałych wartościach, o których tu wspomniała pani profesor Raźny, moralnych, ludzi zdolnych do widzenia świata nie przez pryzmat ich interesów i sukcesów, ale w jego prawdzie, to znaczy złożonej całości i kierujących się właśnie sumieniem, o czym tu mówimy. Żeby uniwersytety mogły przyczynić się do zjednoczenia Europy i świata, muszą na nowo zacząć pytać o człowieka, o jego istotę, o jego tożsamość, tak aby widzieć ją zarówno wiedzą, jak i nadzieją.
Doktor Leszek Kożuchowski. Wszyscy zgromadziliśmy się w studiu przed radiodobiornikami, by rozważyć temat Uniwersytety z sumieniem narodu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej. 56 655 23 56 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub 23 66 telefony sieci w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 uniwersytety z sumieniem narodu. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, prosimy jeszcze o głos profesora, doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kawyckiego.
Ja zawsze, kiedy sięgam po te słowa Jana Pawła II z tego pierwszego przesłania do środowisk akademickich, zawsze zastanawiam się, czy i w odpowiedni sposób uczestniczymy my jako środowisko naukowe, akademickie w realizacji tego wyzwania. Przypominam sobie po tym spotkaniu środowisk rektorów, że odbywały się 2-3 tygodnie później, nawet 2 tygodnie, posiedzenia senatów tamtejszych uczelni, warszawskich, krakowskich, jeszcze wielu innych. Odbywała się także posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. I wtedy zaczęto wyrażać opinię o tym, co się dzieje w Polsce. Uznawaliśmy bowiem, że dzieje się źle. Ja przeczytam taki wyjątek z uchwały, z oświadczenia ówczesnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Kiedy na spotkaniu, różne spotkania z młodymi mam i im odczytam te słowa i pytam, kiedy to mogło powstać. Nie przypisują to ani teraz, ani przed laty, tylko mówią to chyba przed wojną, bo dla nich przed wojną to już bardzo, bardzo dawno. A słowa były takie. Wiele ostatnich wydarzeń w życiu publicznym w Polsce zatrważa. posługiwanie się kłamstwem, lekceważenie powszechnie uznanych za oczywiste norm postępowania w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej oraz przeradzający się coraz częściej w społeczne przyzwolenie, brak zdecydowanego potępienia takich zjawisk, kierowanie się interesem grupowym lub osobistym bardziej niż dobrem ogólnym, tuszowanie i przewlekanie spraw wymagających bezzwłocznego wyjaśnienia oraz prób dyskredytowania osób i instytucji ujawniających niewygodne fakty stwarza realne zagrożenie dla demokratycznych struktur państwa, ale także dla postaw obywatelskich, obecnych i przyszłych pokoleń. To zdanie wyjęte z 96 roku z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 18 stycznia. Zachowałem tę uchwałę w swoich dokumentach, bo jest ona dokładnie, a nawet jeszcze lepiej opisuje sytuację, która współcześnie się dzieje. Jak wobec tego środowiska akademickie mają być tym sumieniem narodu? Jak to realizować? I wtedy otwieram następne strony przesłania Jana Pawła II. Nie tylko wtedy, gdy mówił o Polsce na wirażu dziejów, bo myśmy jeszcze tego wirażu nie pokonali. My jesteśmy tam, gdzie jest bardzo duża siła odśrodkowa, żeby wyrzucić nas z tego wirażu. Ale szukam, gdzie są środki do tego, pokazane przez Jana Pawła II, do nas, do środowiska akademickiego. I tam bardzo często pojawia się określenie posługa myślenia. Co to jest ta posługa myślenia? Jan Paweł II wyraźnie mówi: wykazanie naukowej dociekliwości i wnikliwości w zadawaniu pytań oraz uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. I to nie tylko do moich studentów, do tej relacji mistrz-uczeń, ale także wobec społeczeństwa. Właśnie wtedy jest się sumieniem narodu, jeśli w tych sytuacjach, które chce się zakamuflować, oszukać różnymi mediami, zakłamać społeczeństwo, utrzymać w tym kłamstwie, żeby później gdzieś tam w następnym pokoleniu powiedzieli, jaki to głupcy byli w tym. W ogóle nie znali techniki, mechaniki i różnych innych zagadnień, jeśli mówimy na przykład także o in vitro. I wtedy się okazuje, że ci, którzy tę dociekliwość i wnikliwość w zadawaniu pytań i szukają uczciwie na te pytania odpowiedzi, to ich się później dyskredytuje. Mamy wiele przykładów, nie będę tu wymieniał tych, którzy, poświęcając także swój autorytet, bo mogliby cicho siedzieć, nic w tym względzie nie robić w takiej czy innej sprawie, ale pracują, poświęcają swój czas, wysiłek i potem uniwersytet, w którym pracują, mówi, że to jest ich prywatna sprawa. To nie jest szukanie prawdy, tylko gdzieś tam prywatnie oni nie są specjalistami. Tak jakby nie wiedzieli, że odpowiedź na wiele problemów nas nurtujących to jest odpowiedź udzielana przez grupy wzajemnie ze sobą współpracujących specjalistów. I myślę, że w tym zakresie współcześnie trzeba by się zastanowić, dlaczego współcześnie środowiska akademickie mające swoje reprezentacje w miejscu uczelni, ale także i ogólnopolskie, nie potrafią kompetentnie przedstawić narodowi prawdy w takich czy innych sprawach. Ja nie do jednej ograniczam, ale do wielu innych. Często jest taki koniunkturalizm. A może jak cicho będziemy siedzieć, albo jeśli pracownik podejmuje takie działanie, to jego władze wyższe powiedzą: tylko proszę nie mówić, że to z tej uczelni. Bo dlaczego? To przecież powinna być chwała, tak jak Uniwersytet Akron opowiedział się o profesorze Biniędzie. To jest jeden z najlepszych naukowców. Nie tylko, że się nie wstydzi, ale pokazał jego prawidłową rolę w miejscu i w zadaniach, które mu powierzył. A u nas? U nas jak chce ktoś dążyć do prawdy, to ma to zakamuflować, powiedzieć: nie jest z tej uczelni. Bo potem uczelnia może coś stracić, bardzo trudno współcześnie realizuje się to zadanie sumienia narodu. Może dlatego, że za późno przypominamy sobie to, co w 96 roku Jan Paweł II do nas, bo on przecież prowadził dla nas to nauczanie. To były słowa wyraźnie powiedziane dla rektorów polskich uczelni, a nie w ogóle w świecie, polskich uczelni. I reakcja była natychmiastowa wtedy, a teraz zapomniana. I to jest największy ból.
Profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki. Drodzy Państwo, nasz temat dziś to uniwersytety sumieniem narodu. Rozpoczynamy przyjmowanie i odbieranie telefonów. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Tadeusz Częstochowy.
Prosimy, Panie Tadeusz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
No, powiem szczerze, że słuchając tak wspaniałego programu, to tylko snuje się jedna refleksja. Chylę czoła przed tak wspaniałym gremium profesorskim, przed tak wielkimi patriotami. To jest naprawdę pożywka dla ludzi, którzy umieją rozpoznawać wartości nad bagnem. No uważam, że dzięki takiemu gremium wspaniałemu nie grozi Polsce niebezpieczeństwo, tak jak Węgrzy obronili się dzięki Orbanowi przed atakami liberałów i innych, prawda, narzucających im wartości, które pseudowartości w zasadzie, tak Polsce nic nie grozi dzięki takim kwiecistym profesorom jak profesor Jaroszyński i jemu podobni, całe gremium zgromadzone w Radiu Maryja. To jest poezja słuchać wypowiedzi. Dziękuję bardzo, nie będę przedłużał, bo inni się chcą dodzwonić.
Dziękujemy. Czy ktoś z zacnego grona? Profesor Jaroszyński.
Wiem za te słowa tak miłe i krzepiące, niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w Polsce jest bardzo wiele różnych uczelni i sytuacja różnie wygląda. A po drugie, to, że są ludzie, którzy potrafią pewne rzeczy nazwać po imieniu, to nie znaczy, że przeciwnik, mówiąc delikatnie, się wycofa. Nam ciągle coś grozi. Jest kwestia, na ile potrafimy się bronić, a jak widać, ta obrona nie jest łatwa i jest wiele środowisk, które po prostu poddają się presji, która idzie z góry, ze strony czy ministerstwa, czy różnych organizacji międzynarodowych, czy również korporacji, które proponują udziały w ciekawych grantach finansowo, ale za cenę właśnie jednak czasami zdrady prawdy, czy przeciwko narodowi. Także tutaj jest niebezpieczna pułapka takiego troszkę jakby uwierzenia we własne siły i we własną mądrość, dlatego że jest to dla narodu, który w Polsce liczy 36 czy 8 milionów, trudno już teraz się doliczyć, a 20 milionów poza Polską, którzy czują się jeszcze Polakami, no to jest wielka potrzeba generowania kadr elit uniwersyteckich wbrew tej trudnej sytuacji, bo tego za nas nikt nie zrobi. Po prostu musi być ambicja kształcenia się po to, żeby nawet ostatecznie zostać profesorem, który zachowa swój etos, honor i potrafi rzeczywiście reprezentować polską naukę dla dobra naszego narodu.
Profesor doktor habilitowany Anna Raźny.
Dołączam się do tego głosu pana profesora Jaroszyńskiego. Nie tylko, że nie możemy popadać w samozadowolenie, ale nawet trzeba przeprowadzić rachunek sumienia, ponieważ po 89 roku uniwersytety nie spełniły tej posługi myślenia w momentach decydujących dla Polski, a nawet, powiedziałabym więcej, dla cywilizacji łacińskiej. Uniwersytety milczały, oczywiście były głosy, ale to były głosy jednak zagłuszane, gdy był przygotowywany traktat lizboński. Ja do niego wrócę i chciałam na ten traktat zwrócić uwagę. Traktat lizboński jest antychrześcijański. W całym katalogu wartości, które są określane wartościami zachodnimi bądź wartościami konstytucyjnymi, nie ma mowy ani razu o tym, że Europę ukształtowały, gdy idzie o wartości moralne, wartości chrześcijańskie. Traktat jest antychrześcijański. I elity milczały, nawet jeśli była jakakolwiek dyskusja, elity, już powiedziałam, z wyjątkiem, prawda, środowisk bardzo, bardzo wąskich, one nie były dopuszczane do głosu. Gdy była dyskusja na temat zagrożeń, jakie niesie z sobą traktat lizboński, podkreślano w najlepszym wypadku tylko utratę suwerenności. No ale po cóż ta suwerenność Polsce, jeśli naród polski bez wartości chrześcijańskich przestaje być narodem, jest zbiorowiskiem przypadkowych ludzi, którzy mogą przypadkowo od czasu do czasu coś dobrego ewentualnie zrobić. A więc tutaj nie zdały elity, nie zdały egzaminu, bo proszę Państwa, konsekwencją tego, że się panoszy ideologia genderyzmu, to jest właśnie konsekwencją traktatu lizbońskiego jest panosząca się w Europie ideologia genderyzmu, bo my nie możemy się skutecznie obronić na gruncie tego traktatu. Będziemy przegrywać na przykład w Strasburgu poszczególne procesy, które są inspirowane ideologią genderyzmu, ponieważ traktat obowiązuje. Trzeba teraz zrobić wszystko, aby on został odrzucony, aby Unia kształtowała się na innym dokumencie. I jeszcze jeden taki przykład. 313, czyli 1700 lat, edykt mediolański. Żaden uniwersytet nie zdobył się na to w Polsce, aby przypomnieć tę datę. Ja nie znam takiej konferencji, z wyjątkiem tej, którą zorganizowała Polska Akademia Umiejętności, żeby przypomnieć, czym był edykt mediolański. My, przyjmując traktat lizboński, cofnęliśmy się przed 313 rok. Edykt mediolański, Konstantyn Wielki i Licyniusz podpisują i mówi, że jest wolność wyznania. Kto chce, może być poganinem, ale nade wszystko mogą chrześcijanie swobodnie wyznawać swoją wiarę w Chrystusa. I co, z czym mamy do czynienia? My się cofamy, ponieważ my w tym momencie mamy do czynienia z traktatem, który dyskryminuje chrześcijan, wartości chrześcijańskie. Czyli my się cofamy o 1700 lat. I jeszcze jedna sprawa. Milczenie. 1683. Równa rocznica bitwy pod Wiedniem. Polska przestała być przedmurzem chrześcijaństwa? To jest znak zapytania, tak? Wstydzimy się tej daty, nikt o niej nie przypomina, nikt o niej głośno nie mówi. To są rzeczy o wiele ważniejsze, aniżeli te doraźne, związane z działalnością tej czy innej partii. Rzeczywiście przestajemy być przedmurzem chrześcijaństwa. I dla mnie to jest groźne, bo jeżeli tak, to znaczy złożyliśmy dawno broń. Może to zrobią uniwersytety, które się ockną? Może, ale czy na pewno?
Profesor Anna Raźny. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Piły. Z wielkim szacunkiem i z wielką miłością chcę powitać tak wspaniałych profesorów. Ja dawno nie odzywałem się, dawno nie telefonowałem do Radia Maryja. Chcę powiedzieć, że uczestniczyłem w takim kursie w ośrodku szkolenia, w Pomorskim Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Kierowców. Brałem udział w kursie na kandydata na egzaminatora. Trzeba mieć studia, obojętnie o jakim kierunku, ale ukończone studia. I znalazłem się w grupie na tym kursie w Gdańsku. Było nas około 35 osób. Nie wiem, nie pamiętam. Znalazłem się na tym kursie w roku, na przełomie roku 2008-2009. To jest bardzo ważne też. I między innymi wykłady były z pedagogiki na tym kursie. Odbywały się wykłady co tydzień przez sobotę i niedzielę.
Panie Zbigniewie, Uniwersytety z imieniem narodu.
Tak, i właśnie przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, osoba około, mężczyzna około 60-letni, właściwie to powiem nazwisko, bo przeżyłem szok na tym kursie. Chcę powiedzieć, że Zgadzam się z panem profesorem Jaroszyńskim, z panią profesor Anną Raźny, że po prostu walka po 89 roku trwa nieustannie, bo nie było lustracji, nie było dekomunizacji. Chciałem powiedzieć, że ten profesor, który się przedstawił z imienia i nazwiska, Jan Papież, tak się nazywał, kierownikiem katedry na Uniwersytecie Gdańskim pedagogiki, rozpoczął pierwszy i usiłował następny każdy wykład swój, miał około 60 godzin wykładów, rozpoczął od razu na pierwszym spotkaniu od indoktrynacji, a w ogóle to opluwania katolików, kościoła i tak dalej. Ja, że mam od co najmniej 12 lat zawsze na swoim samochodzie z tyłu naklejkę reklamującą Nasz Dziennik, byłem rozpoznany przez to towarzystwo, środowisko grupy tej na kursie, 30 kilka osób. Przeważnie to są kandydaci na Panie takich Zbigniewie, kursach, to są osoby...
Dziękuję za ten telefon. Ktoś z profesury, proszę o ustosunkowanie się, jakiś krótki komentarz.
Zastanawiałem, w jaki sposób na kursie dla egzaminatorów ku prawa jazdy można zaczynać takimi opisami wykład. No i myślę, że zaczynamy to lepiej rozumieć, jeśli zobaczymy, że te wszystkie tego typu nawet zajęcia zaczyna się wykorzystywać do oddziaływania walki z katolikami, z kościołem, a także z wartościami. I tutaj postawa, którą odbiorca takich wykładów może zająć, może zniechęcić wtedy takiego wykładowcę lub do prezentowania tego typu poglądów. Jeśli to jeden odbiorca będzie, to myślę, że mu trudno będzie to zrealizować. Natomiast jeśli to grupa nie zechce tego słuchać, to myślę, że przywróci się właściwy program tego typu zajęć.
Dziękujemy. To profesor Janusz Kawecki. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Prosimy, panie Stanisław.
Mam uwagę taką krótką do pani profesor Raźny. Jeśli już występuje w Radiu Maryja, żeby trzymała się faktów, bo dwukrotnie wspomniała o traktacie lizbońskim, i tutaj chciałbym ją poinformować, jeśli o tym nie wie, że przy podpisywaniu tego traktatu Polska podpisała tak zwany protokół brytyjski, według którego wszystkie niemoralne zapisy Europejskiej Karty Praw Podstawowych nie będą obowiązywać w Polsce na podstawie traktatu lizbońskiego. Ten sam protokół brytyjski to podpisała oczywiście Wielka Brytania, Czechy i Polska. Więc jeśli już pani profesor występuje w Radiu Maryja, to wypadałoby się trzymać faktów. Dziękuję. Z Bogiem.
Prosimy, pani profesor.
Ja pragnę odpowiedzieć na to zgodnie z faktami. Podpisaliśmy ten dodatek, ten aneks, ale jednocześnie wydaliśmy wyrok na Europę, zgadzając się na ten traktat lizboński. Nie było takiej konieczności, dlatego że pogróżki w rodzaju, które neoliberałowie wtedy stosowali, że Unia się rozpadnie, że grozi nam to czy tamto, naprawdę były nierealne. ważne. A więc samo podpisanie traktatu lizbońskiego bez preambuły, z odwołaniem do Boga i z katalogiem tych właśnie praw, które się nazywa prawami czy wartościami europejskimi, no jest wątpliwe historycznie, nie da się go obronić. Podpisaliśmy, wzięliśmy w tym udział, a to, że dla siebie chcieliśmy wywalczyć jeszcze jakąś dodatkową szansę, to znaczy, no chcieliśmy ratować tylko własną skórę. Natomiast rzeczywiście tę Europę wydaliśmy no na pożarcie ideologiom bardzo groźnym. Ja tutaj będę tego bronić. Fakty są takie, a nie inne. I to nie jest tak, żeśmy nie podpisali. Traktat obowiązuje i teraz się trzeba zebrać, aby coś nowego ustanowić i aby rzeczywiście wrócić do korzeni. Bo jeśli Europa tego nie zrobi, to krótko mówiąc, no skazana jest na samo unicestwienie. Bo do jakich wartości się można odwoływać? Demokracja nie jest wartością. Prawda? Do czego jeszcze? Do równouprawnienia kobiet, o którym mówi traktat lizboński. A więc będę trwała przy tym, iż podpisanie traktatu lizbońskiego, jeśli było nawet próbą ratowania Polski, i tak zresztą są polscy dyrektywy narzucane. Raz po raz są narzucane dyrektywy w sprawie praw dla mniejszości seksualnych, raz po raz w sprawie aborcji, raz po raz będą jeszcze kolejne inne. A więc ja się trzymam faktów. Trzymam się faktów. Ktoś podpisał, ktoś ratyfikował i tego nie zmienimy. Ja jako nauczyciel muszę się trzymać faktów, a to, o czym pan mówi, że ten dodatek i aneks, ale proszę zauważyć, czy aneks jest rzeczywiście w Polsce realizowany. Tylko tyle.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Prosimy. Na wieki wieków, amen.
Maryja zawsze dziewica i
teraz Bogu zawsze.
Świętością moją duchową.
Jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć radioodbiornik. Ten apel i te prośby ponawiamy.
I jak jest świętością nas, naród i patrioci, i patriotów niszczą ci faryzeusze, którzy poczuli się pod Solidarność i tak dalej. Proszę mnie wysłuchać do końca. Jestem zbulwersowany i ubolewam w ogóle. Żyję w depresji przez te w ogóle takie zachowania tych faryzeuszy, którzy kiedyś...
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie, ja chciałbym wziąć...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Szczęść Boże, Sylwester Wyciągnięty.
Prosimy.
Ja chciałbym się odnieść właśnie do tej rozmowy, która trwa tutaj z profesorami. I chciałbym tylko zauważyć jedną rzecz, że zresztą to zostało wspomniane, że nauka jest jakby osobną dziedziną, a religia jest osobną dziedziną. Prawda jest taka, że no na uniwersytetach, wśród społeczności akademickiej, wśród naukowców i uczniów, no takim sumieniem jest różnie. Ważne jest jednak to, żeby po prostu przekazywać realne fakty, nie mity. I to właśnie fakty związane chociażby z takimi rzeczami jak in vitro. Trzeba byłoby się mocno nad tym zastanowić, dlaczego Kościół katolicki udziela ślubów, a później ludziom, którzy chcą posiadać potomstwo, broni mieć dzieci, używając metody, którą wymyślił człowiek. Nie kosmita, tylko człowiek. I to pochodzi z myśli człowieka. Możliwe, że nawet katolika, chrześcijanina. Idąc jeszcze dalej. Religia, chrześcijaństwo, kultura chrześcijańska musi obronić się sama. To nie może być tak, że ktoś komuś coś ściska. Mówimy o liberałach, o tym, o tamtym. Człowiek musi to wyssać z mlekiem matki. Musi być odpowiednio wychowany. Trzeba odrzucić od tego wszystkiego politykę, a po prostu zacząć wychowywać. W kościele, w szkołach i na uniwersytetach. Przekazywać wiedzę realną, taką, jakie są fakty, a nie właśnie taką polityczną, coś zamazywać, kierować się jakimiś dziwnymi myślami. Po prostu trzeba iść do pracy, realnej pracy. I to chciałem na tym zakończyć swoją wypowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy.
Na samym początku wiedzieć, na czym budujemy. Jeśli budujemy na krzywdzie kogoś drugiego, a mówiąc, że ktoś inny coś zyska, ale jest krzywda, jest zabicie drugiego człowieka, a na tym się buduje in vitro, to już od razu się deklaruję, że nie jestem na tym samym fundamencie, że zaczynam budować, kształtować życie, które jest przeciwne człowiekowi. I jeżeli tutaj nie będziemy mieć całego wykładu na temat in vitro, ale niech pan zechce zapoznać się bliżej z tym, co określa się jednoznacznie, jakie są zagrożenia, jakie są czynniki także działające na, powodujące, że z tak zwanym doprowadzeniem do uszczęśliwienia, jak to pan określa, małżeństwa, następuje to na gruzach wielu innych istot, które też powstały do życia, a zostają najpierw zamrożone, potem nie wiadomo, co z nimi zrobić, więc trzeba to wszystko widzieć, a możliwości uszczęśliwienia małżeństwa jest bardzo dużo. Nawet jak nie mogą począć dziecka, jest tyle dzieci czekających na dobre serca, które może nie doświadczają tego i zapełniają domy dziecka i czy są odrzucani przez tych biologicznych rodziców. Też można w ten sposób i znam takie osoby, znam takie małżeństwa, które ciesząc się jednym otrzymują następne dziecko dzięki temu właśnie. Także jeśli chodzi o in vitro, budowanie na krzywdzie innych zawsze obraca się przeciwko człowiekowi. A kolejna sprawa dotycząca innych, jak pan to określa, mitów czy powszechnień. Podstawowe to, co powinniśmy brać pod uwagę, to są sprawy budowania na odpowiednim, na właściwym fundamencie naszego domu. Jeśli spojrzymy nawet na nauczanie, bo tak często sięgam do Jana Pawła II, bo muszę powiedzieć, że to jest nauczanie proroka, który nie było nauczaniem tylko na tamten czas. Ono jest nauczaniem także na dziś i na przyszłość. Proszę spojrzeć na Westerplatte. Każde pokolenie Polaków ma swoje Westerplatte. Jakże często tu w Radio Maryja o tym przypomina się, słyszymy. I co jest zespół zadań, których nie można przestać bronić. I nie można w tej obronie zdezerterować. I myślę, że to są te wskazówki, które przykładać trzeba jako kryteria do naszego postępowania, aby mogło być ono uznane jako prawe działanie prawego sumienia.
To profesor Janusz Kawecki, profesor Piotr Jaruszyński.
Tak, w związku z tą wypowiedzią warto dwie rzeczy podkreślić. Po pierwsze, jeżeli już pan zaczyna mówić o tym, że warto byłoby się zastanowić nad in vitro, no to trochę śmiesznie brzmi, ponieważ naprawdę nad tym się już od dawna zastanawiają ludzie, którzy na tym się znają i wystarczy nawet otworzyć nasz dziennik, wypisać, ale w internecie wypisać arcybiskup Hozer i tam jest mnóstwo wypowiedzi kogoś, kto się na tym zna. I wtedy, znając te wypowiedzi, można zabierać głos. Natomiast jak się niczego nie czyta, nic nie wie, tylko powtarza takie komunały, no to rzeczywiście no nie ma dyskusji. Natomiast druga sprawa, to jest też niebezpieczne, bo pan mówi, że ja sobie zapisałem, że przecież to wymyślił człowiek in vitro, więc no co, obozy koncentracyjne też człowiek wymyślił. To, że wymyślił człowiek, to nie jest gwarancja, że to jest dobre. Więc w tym momencie taki argument jest po prostu no, niepoważny. I od tego właśnie są ludzie, którzy znają się na rzeczy, posiadają tę wiedzę, doświadczenie, że mają nas ostrzegać przed czymś, co dla właśnie tak jak pan argumentował, dla wielu ludzi, młodych małżeństw może być problem z dziećmi, no i będą mieli dziecko z in vitro. No ale trzeba im wtedy wyjaśnić, z czym to się wiąże. jakie to są niebezpieczeństwa, łącznie właśnie z tym, że odbiera się życia innym poczętym dzieciom właśnie w ramach in vitro. Także, ale to są rzeczy, gdzie trzeba się bardzo szybko douczyć i są możliwości. I z tego też tytułu właśnie widzimy, jak wielką rolę odgrywa nauka uprawiana odpowiedzialnie, kiedy kształtuje nasze sumienia, bo nasza, jak nasza wiedza będzie za słaba, to nasze sumienie się nie odezwie. Natomiast wtedy, kiedy ta wiedza nam przybliży sytuację, pokazuje, co jest dobre, a co zło, wtedy sumienie zaczyna normalnie działać. I o to właśnie chodzi.
Profesor inżynier Dominik Sankowski.
Tu jeszcze chciałem uzupełnić wypowiedź o innej metodzie, o której się w ogóle zagłuszana jest metoda naprotechnologia, która jest absolutnie etyczna i o niej się praktycznie w środkach masowego przekazu nie słyszy. Tylko właśnie można usłyszeć w Radiu Maryja, w naszym dzienniku, a jest to metoda nie mniej skuteczna, a przede wszystkim nie jest to metoda inwazyjna. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, to wspomniany arcybiskup Hozer, jest to człowiek o wykształceniu medycznym. I jego artykuły to są artykuły człowieka, zarówno etyka, jak i lekarza. I tutaj wiele było osób, które uprawiały metodę in vitro, a później odchodziły od tego, przeżywały nawrócenie, choćby wielokrotnie występujący w Radiu Maryja, o ile nie mylę, Tadeusz Waślewski, który dawał swoje świadectwo, które obecnie jest jednym z najlepszych specjalistów z dziedziny naprotechnologii. A jeszcze wspomniana także metoda adopcji dzieci jest bardzo też istotną rzeczą i warto do niej wrócić, uwrażliwiając świat prawniczy i świat parlamentarny, żeby ułatwić osobom, które chciałyby zaadoptować dziecko, szybsze rozwiązania. Ja mam w swoim środowisku w pracy osoby, które starają się o takie rozwiązanie, a napotykają naprawdę na bardzo duże bariery prawne.
Uniwersytety sumieniem narodu to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Ten temat podejmują przedstawiciele Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prosimy, Radio Maryja.
Wojtek Centralnej Polski się kłania. Pozdrawiam wszystkich gości i chciałbym powiedzieć taką rzecz. Oglądałem niedawno taki film, moim zdaniem bardzo ciekawy, Życie Pi. Taki jest tytuł. Życie Pi pewnie część z Państwa oglądało. I tam jest taki świetny chwyt. W Łodzi znajdują, nie będę oczywiście opowiadał tego filmu, tylko w Łodzi znajdują się zwierzęta i bohater filmu. I to w sposób doskonały pozwala oglądającemu widzowi jak gdyby utożsamiać się z człowiekiem i patrzeć krytycznie na świat zabijających się nawzajem zwierząt. Na jednej szalupie ratunkowej. Natomiast potem, pod koniec tego filmu się okazuje, że to był tylko chwyt, że to byli ludzie, którzy się nawzajem mordowali. Mi się wydaje, że ten film doskonale odzwierciedla to, co się w tej chwili dzieje na świecie, w Europie, w Polsce, a mianowicie to, że dopiero jeżeli się utożsamimy z tą grupą i nie będzie to grupa innych ludzi, czy inna grupa społeczna, tylko właśnie moja, to wtedy zauważymy problem. Że ten problem dotyczy wszystkich nas. I tak mi się wydaje, że dopóki Polacy nie zorientują się, że sprawa dotyczy dobra i zła, i że nie jesteśmy zwierzętami i nie możemy zrobić sobie ze świata, czy z Polski, buszu, tylko musimy być dobrymi ludźmi, to wtedy będzie w Polsce coś się zmieni. Natomiast w tej chwili naprawdę widzę niewielkie szanse, jak byłem już kończąc swoją wypowiedź olbrzymim orędownikiem pewnych zasad, tak w tej chwili nie pójdę do najbliższych wyborów, ponieważ czuję się lekceważonym człowiekiem, degradowanym. Wszędzie, gdzie się puka, to się zostaje zamknięte drzwi i im gorzej, tym lepiej dla różnych grup społecznych, żeby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji skrajnej. Niech bardzo dużo ludzi rozchoruje się, będzie w olbrzymiej biedzie, albo tam niech ma największą ilość problemów, to wtedy wreszcie coś ich zmieni. Nieprawda. Mądrość, miłość, tylko to może zmienić i postawy. I ostatni film o księdzu Popiełuszko jest też takim, postawa księdza Popiełuszko jest fantastycznym dowodem postawy każdego z nas, jakim powinniśmy być. I kończąc już scena, kiedy ksiądz Popiełuszko wychodzi z sali sądowej i mówi, że ucieka od nienawiści, żeby nienawidzieć tam jednej z pani prokurator. To jest cudowny element człowieka, jak powinien człowiek się zachowywać. No, nie wiem, czy jasno się wyraziłem, w każdym razie pozdrawiam wszystkich serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja bym chciał zniechęcić Pana do tego postanowienia, że w takim razie nie pójdę na wybory. Bo tylko wtedy Pana i mnie, każdego z nas, pytają, jakiej chcesz Polski. Jak ja się do wyborów nie przygotuję sam, albo nie znajdę kogoś takiego, kto przez analizę poprzednich sytuacji może mi doradzić, jak postąpić, bo ma te same podstawy budowania swego życia i chce budować życie społeczne jak ja. I jeżeli sam tego nie robię, to mogę się u takiego kogoś uzyskać informacje, jak spojrzeć na kandydatów, na organizacje, które występują, partie występują pod tym szyldem. Ale powiedzieć, że ja wtedy nie idę, proszę zobaczyć, jak uwzględniono w ostatnich wyborach, w ostatnim referendum w Warszawie. Tych, którzy nie poszli, traktuje się jako tych, którzy są za osobą, która poddana miała być tej funkcji oddania przy referendum. Proszę spojrzeć, jaka jest interpretacja. Normalnie w referendum uczestniczy tam 30%, pozostali nie idą. A teraz tak przekierowanie tego referendum, żeby tych, którzy nie poszli, traktować jako wspierających poddanej ocenie krytycznej, osoby poddanej ocenie krytycznej. Dlatego choć Pan mówi, że mądrość i miłość, ale jeżeli nie przystępuje do wyborów, nie uczestniczę w nich w formie przygotowanej i jeszcze innym nie powiem, że trzeba, bo to wtedy mnie się o to pytają, to nie jest mądrość. To jest ucieczka, ale przed niczym, bo Pan jest dalej w tej ojczyźnie i potem mówi, no ja nie byłem w głosowaniu. No to wszyscy mówią, w takim razie dzięki Tobie to też się odbyło, bo mniejsza grupa zorganizowana doprowadza do tego, że przejmuje całą władzę. I wtedy choćby Pan rzeczywiście cokolwiek postępował w czasie okresu kadencji, jakkolwiek pisał protesty, to doświadczamy tego. Piszemy protesty, ileż podpisów, ile osób się podpisuje, takie środowiska, inne środowiska, a oni mówią, a my i tak przegłosujemy, bo mamy większość. Wobec tego wasze projekty uchwał, wystąpienia o referenda w takiej czy innej sprawie, 2 miliony podpisów, nic nie znaczą w tym czasie. Właśnie dlatego, że wtedy, gdy pytano się, to pana, kogoś jeszcze innego nie było. Dlatego przed tym szczególnie przestrzegam.
Profesor Anna Raźny.
Tak, dołączam się do tego głosu. Nieuczestniczenie, apatia, oczywiście mogą się wydawać uzasadnione, ale jednak, proszę zauważyć, my tu mówimy o sumieniu. Czy rzeczywiście zagłuszy Pan w sobie głos sumienia, który wzywa, aby działać na rzecz dobra wspólnego? Ten głos będzie policzony, jeśli nie w tej w tej historycznej, że tak powiem, wersji to winnej. A więc nie uspokoimy głosu sumienia, który nas wzywa do działania na rzecz dobra wspólnego, do działania na rzecz Polski. Nawet choćby dać to świadectwo historyczne prawdzie, że tylu i tylu było i tylu tak czy inaczej głosowało. A więc tutaj jestem przeciwna, abyśmy się tak zniechęcali i z góry mówili, że to nic nie da. A jeśli pan tu wspomniał o tak pięknej postaci, jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, to ta postać właśnie i ten film nawet, który ją przypomina, powinien nam uświadamiać, żeby głosić prawdę, to wystarczy, aby się jeden ktoś taki objawił, i to już jest wiele, żeby głosić prawdę w naszym środowisku, czy nawet rodzinnym, czy szkolnym, czy w środowisku pracy, to wystarczy, że jedna osoba się znajdzie, a już może budzić sumienie, a więc nie możemy się wycofywać z tej roli, a audycja między innymi jest poświęcona kształtowaniu sumień.
Profesor Sankowski.
Tu słuchacz ma na pewno wrażliwe sumienie i wydaje mi się, że pod wpływem naszej zachęty powinien zmienić jednak pogląd, a przywołam tu słowa znakomitego filozofa i etyka XIX wieku Edmunda Burke'ego, który powiedział, że żeby zło zapanowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Także jeszcze w wielu felietonach profesora Zybertowicza, w jednym z felietonów znakomitych profesora Zybertowicza, było wspomniane o takiej taktyce angielskiego taktyka wojskowego, który mówił, że jeden dobry szpieg, który się dostaje na tyły wroga i sieje defetyzm, znaczy jest lepszy od całego oddziału wojska. Więc uważajmy na to, czy nasza postawa bierności i apatii nie niesie zła w naszym otoczeniu. Trzeba zawsze mieć nadzieję wbrew nadziei. Dziękuję.
Dziękujemy. Uniwersytet Sumieniem Narodu, Radio Maryja. Prosimy. Halo.
Marborka, mogę?
Prosimy. Pan Krzysztof, skąd?
Z Marborka.
Prosimy.
Bardzo serdecznie ojca, pozdrawiam i gości. Ja to od razu do tematu. Uniwersytet jako sumienie. Uniwersytet i ludzie nauki to autorytety w społeczeństwie. Autorytety w społeczeństwie i wielokrotnie, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy zabiegać o ich zdanie. Tylko wszelkie redukcjonizmy, a redukowanie pewnych do tylko pewnych aspektów oglądania rzeczywistości, a więc in vitro, och jak wspaniale będzie dziecko, i zredukowanie tylko do tego aspektu, odcinanie się od pozostałej wizji problemu, no to już jest wypaczenie. Uważam, że łożyskiem, tym fundamentem uniwersytetu jest prawda. Niedawno czytałem ojca Krąbca i tam takie zdanie: my jesteśmy mądrzy mądrością bytu. My jesteśmy mądrzy mądrością bytu. Z rzeczywistości czerpiemy mądrość. Ja uważam, że dzisiaj głęboko zideologizowana Europa jest. Nauczyciele, świat nauki tak bardzo terroryzowany jest tym, że istnieje możliwość utraty pracy. To bardzo wykoślawia i przetrąca podstawy kulturowe Europy. I przynajmniej jednostki powinny stawić temu czoła, niestety, by jednak zachować swoją tożsamość. Pozdrawiam wszystkich, wyłączam się z dyskusji, oczekuję na głosy innych. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłacze, z Panem Bogiem. Profesor Anna Raźny.
Ja nie chciałabym tu monopolizować tego gremium, ale jeśli już ojciec mnie wywołał, to oczywiście tutaj odpowiedź jest krótka. Musimy się mobilizować, ale tutaj rzekłabym jeszcze tak, środowiska uniwersyteckie, czy to są rzeczywiście w każdym przypadku środowiska osób, które powinny być i mogą być autorytetami? Oczywiście. Dobrze, że pan powiedział. Wtedy, jeśli służą, jeśli świadczą na rzecz prawdy. Nie każdy, kto występuje w okienku telewizyjnym jest uczonym, bo czasem jest tylko ekspertem, który pobiera bardzo słone wynagrodzenie za to, że opracuje jakąś ekspertyzę, która się później okaże niewypałem albo czymś absolutnie nie nadającym się do realizacji. Ja jeszcze chciałam tu przypomnieć tylko, jeśli o tej Unii Europejskiej mówimy, która jest bardzo opresyjna, gdy idzie o państwa narodowe, o wartości chrześcijańskie, o Kościół katolicki, o samego Chrystusa. Proszę Państwa, ileż to prac powstało w takim świetle Jupiterów wręcz, prac habilitacyjnych, doktoratów, już o doktoratach nie wspomnę, profesor na temat Unii Europejskiej. I niestety wielu z nich ja się wstydzę. Dlatego, że to są prace, które były pewną taką próbą przedstawiania utopii. Pomijano realne problemy, pomijano fakty, pomijano wydarzenia. One już po prostu straciły, po roku, po dwóch straciły na aktualności. A niektóre z nich były nawet nagradzane nagrodami ministra, wygrywały konkursy. A więc starajmy się przypatrzyć także od wewnątrz, że tak powiem, my, profesorowie, jak to wszystko przebiega. Ile kłamstwa na temat reform Leszka Balcerowicza, ile kłamstwa na temat tych dobrodziejstw, które miały przynieść te reformy. I to niestety z tytułami wielkimi, uczonych rzekomo, prawda, znamy i możemy wymienić. A więc nie każdy profesor, nie każdy doktor, nie każdy magister, tylko ten, który służy prawdzie.
No tak, ale tu jest jeszcze głębszy problem, mianowicie jak taki zwykły człowiek może odróżnić, który profesor służy prawdzie, a który nie. Na tym rzecz polega. I teraz ci, którzy... No tak, ale to...
Którą
to
jest... prosty człowiek widzi.
Nie, no nie widzi, bo nauka dotyka takich rzeczy, że nie widać prosto. Chodzi o taką rzecz, że właśnie tu mamy do czynienia z tym mechanizmem wykorzystania pozycji profesora jako autorytetu, który utrwalił się w okresie międzywojennym i on tak z poślizgiem przeszedł jeszcze do PRL-u i nawet później. A oni, wiedząc o tym, narobili swoich profesorów, również w tych różnych wumlach, tych uniwersytetach marksizmu-leninizmu, w szkołach tych oficerskich SB. I tytuły czy stopnie miały wymiar ogólnopolski i potem przeszli do uczelni. Także i państwowych, i prywatnych, i różnych. Więc to jest delikatna sprawa, bo oczywiście można wylać dziecko z kąpielą i w ogóle powiedzieć, co to za środowisko, nic nie warte. No nie, no tutaj dlatego ważne jest, proszę Państwa, że uniwersytet to jest profesor. I koniec końców to on osobiście odpowiada za to, co mówi czy co pisze. Nie ma nad nim nikogo wyżej, bo wyżej to jest administracja. To już nie jest, to nie są rektor, dziekan, prodziekan, to jest administracja. To nie jest kategoria naukowa. I w związku z tym, jeżeli profesor nie posiada tej suwerenności i autonomii ze względu na swoje kompetencje, że to on bierze odpowiedzialność za to, co mówi w danej dziedzinie, na której się zna, właściwie cały system się rozsypuje i można bardzo łatwo wszystkim manipulować. Dlatego tutaj, w tym momencie trzeba jak najbardziej zabiegać o to, żeby zachować i żeby uczyć profesorów również tego, że oni mają być autorytetami, że to jest odpowiedzialność społeczna i to, że jakiś system go wykorzysta do tego, a on później zrobi karierę albo zarobi pieniądze, to jest dopiero rzecz upokarzająca. W związku z tym właśnie autorytet profesora w takim momencie jest czymś, czego musimy strzec do tego stopnia, że jeżeli ktoś to naruszy, to jest to deklasacja. Jest to po prostu deklasacja i w tym momencie środowisko ma prawo o tym wiedzieć.
No właśnie, ja się włączę jeszcze, jeśli nie ma telefonu, czy są? Jak są, to już...
Są,
to,
ale to prosimy, nic. Panie
Piotrze. Chciałem, idąc dalej z tym tropem, który przed chwilą wskazał pan profesor Jaroszyński, proszę zobaczyć. Jak teraz chce się jeszcze bardziej zdegradować to, co profesor chciałby tutaj bronić. Instytucja profesora. Ale obecnie przez różne administracyjne działania chce się go zastąpić administratorem. Pracownikiem administracyjnym, który może, sięgając do danej bazy danych o cytowaniach, o impact faktorach, można powiedzieć wtedy, ten ma indeks Hirsha wyższy od tamtego, to do tego niepotrzebny jest recenzent. To wystarczy urzędnik, który otworzy daną bazę. I w tym kierunku idąc, jeśli my tak akceptujemy tę procedurę, punkt najważniejszy, liczba cytowań, nawet głupotę się napisze, to go jeszcze więcej zacytują i uwzględni się jako duży indeks Hirsha. W różnych dyscyplinach jest wtedy różnie, różna liczba czasopism, których można publikować z danej dyscypliny, ale po co to się robi? No po to, że już po pewnym czasie niepotrzebny jest pana profesora recenzja o rozwoju takiego czy innego, czy o dorobku tego kandydata do stopni czy tytułu naukowego. Wystarczy, jak to weźmie urzędnik z ministerstwa i kliknie odpowiednio w bazie. Dlatego temu trzeba się przeciwstawić, ale jak w obecnym układzie widać, to w nowej ustawie właściwie idzie się w tym kierunku. Jak rozmawiamy z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, oni mówią, nie to jest najważniejsze, co jakieś punkty za czas, za publikację dostajecie. Przecież nas, jeśli my oceniamy, to patrzymy, jakie to znane jest czasopismo, znana konferencja. Z danej konferencji nawet jeszcze ważniejsze jest wystąpienie. Ma 600 uczestników czy więcej, do których dotrze, czy w takim czasopiśmie, które ma 200 egzemplarzy nakładu. I dlatego w tym zakresie postępowanie może prowadzić do jeszcze większej
Do patologii, degradacji. Dlatego, że powstaje lobby. No, będziemy się nawzajem cytować.
To chodzi właśnie.
I urzędnik, który się na tym nie zna, kliknie komputer, wychodzi mu 1000 cytowań, a to jest 5 gości, którzy się zgadzali. Więc tutaj
spółdzielnie.
Jakby w ocenie jakości i wartości dorobku naukowca wszystkie te metody czysto statystyczne to są, mogą być po prostu śmiechu warte.
Liczydła zamiast recenzji.
Tak.
Ale to tak poszliśmy może za daleko.
No to są nasze realia, dlatego tak. Troszkę.
Uniwersytety sumieniem narodu. Odbieramy kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałam serdecznie podziękować, że mogę słuchać ludzi sumienia i że panowie profesorowie, państwo profesor. Jakoś to wszystko nam układają w głowie i rzeczywiście sprowokował mnie właściwie profesor Jaruszyński, który mówił o in vitro, do tego, żebym zadzwoniła i powiedziała swoją refleksję. I jeszcze raz powtórzę, że jestem serdecznie wzruszona tym, że wszyscy państwo mówią tak, nie, że jesteście państwo pokorni w pewnym sensie, mimo takiej wiedzy, jaką posiadają państwo, ale nie wiem, czy zostało poruszone, znaczy po pierwsze chciałam spytać, czy niech państwu nie wypadało zresztą jako osobom dobrze wychowanym mówić o tym, ale jeżeli na czele ministerstwa stoi pani profesor Kudrycka, też profesor, która wiele razy właśnie czułam, jak obraża właśnie ludzi, którzy dążą do prawdy, są profesorami, no i właśnie obniża się ich autorytet. To jest pytanie retoryczne. To po prostu nie jest łatwo wytrzymać coś takiego. Ale jesteśmy w epoce, kiedy się szarga właśnie wszelkie autorytety. I chciałam powiedzieć a propos tego, co pan profesor odpowiedzi, pan profesor Jaruszyński, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział panu o tym, który mówił, że człowiek wymyślił in vitro. No właśnie, to ja powiem taki, to jest taki truizm, ale ostatnio byłam świadkiem w Instytucie Onkologii, jak ludzie przez to, że lekarze są źle traktowani prawdopodobnie i mają ich jest za mało, jak ludzie ciężko chorzy, którzy wymagają rzeczywiście wielkiej empatii, żeby jakoś znaleźć motywację do przeżycia, jak są traktowani. I jeżeli pan minister Arłukowicz tak bardzo jest za in vitro, to właśnie, czy można tylko myśleć o tym, żeby zapewnić w pewnym sensie zabawkę, no może mówię teraz, obrażę kogoś, czyli żeby było to dziecko, ale to dziecko rośnie, potem staje się dorosłym człowiekiem, potem często choruje i to czasem, i to bardzo często także na raka. I niech wszyscy, którzy są za in vitro, pomyślą raczej o tych, którzy, o ludziach, którzy już żyją. I ten cały system zdrowia, mówimy o tym, o systemie nauki, zdrowia, jak to jest wszystko u nas pokrętnie skonstruowane, jak żyć w takiej rzeczywistości dzięki państwu, takim ludziom sumienia, którzy w ten sposób podchodzą do życia, ja doznaję otuchy. I oczywiście od Pana Boga przede wszystkim, ale dziękuję państwu jeszcze raz, że walczycie o prawdę. No i po prostu taką refleksję chciałam wyrazić, serdecznie dziękując teraz jeszcze za piękną audycję.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, profesor Piotr Jaroszyński.
Bardzo dziękujemy, bo dla nas też to jest jakaś taka wielka radość, że to, co mówimy, no ma sens i spotyka się z takim uznaniem, ale no, nie ze względu na to, że my to mówimy, tylko z uwagi na to, że no, to jest jakaś jednak prawda, istotnie ludzka. Otóż chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, bo to się często może powtarzać i spotykamy się z tym, to co pani mówiła, i pani minister, jak się odnosi, pan minister, jak się odnosi. To jest, proszę państwa, system. Oni mają takie, jak powiemy już wprost, prikazy. Chodzi o to, żeby społeczeństwo na każdym szczeblu, od prostego robotnika po profesora, czy nawet również ministra, doświadczało upokorzenia, że jest upokarzane. To jest system orientalny. To jest ten system, który przez Mongołów wszedł do Rosji, a potem przez Rosję i Związek Sowiecki na nas nacierał ciągle. To chodziło o to, żeby nie tylko człowieka ukarać, ale jeszcze go przy okazji upokorzyć. I ten system wszędzie przenika. Oni to robią w sposób zimny, chłodny, cyniczny, bo my musimy, i patrzą na nasze reakcje. Oni chcą, żebyśmy się skurczyli, upadli i zaczęli się czołgać. I w tym momencie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś nas tak traktuje, to znaczy, że oczywiście no jest osobą i należy mu się nawet szacunek jako osobie, tylko że działa na nas pewien system obcy nam, naszej cywilizacji. To nie jest postawa łacińska, to nie jest postawa personalistyczna i w związku z tym musimy wytrzymać napór tego zła, żeby w momencie, i takim momentem są po prostu wybory. To nie ma o czym, nie ma co mówić, to są wybory. I wtedy trzeba się zdeterminować, żeby odgórnie ten system zmienić i budować cywilizację łacińską w Polsce, a nie ten system mongolsko-ruski, no bo to jest po prostu nie do wytrzymania, który się wciska wszędzie. Dlatego też absolutnie musi nie dać się sprowokować, mieć do tego dystans i budować, wzmacniać dobro wśród tych ludzi, którzy potrafią zachować te piękne polskie cechy w różnych warunkach, bo Polacy byli na Syberii zesłani, w kołchozach, w kazamatach, gdzie tam jeszcze, i potrafili zachować godność i wzorem są święci, są błogosławieni. Proszę mi pod uwagę, a Szczęsny Feliński, prymas, 20 lat na zesłaniu tam był. Czy ten człowiek dał po sobie poznać, że go upokorzono? Nie. Bo jeżeli my się na to wewnętrznie nie zgodzimy, ocalimy naszą godność.
No właśnie, jeszcze bym tutaj dorzucił już takimi przykładami praktycznymi, ponieważ mówimy o tym in vitro. Pan profesor Andrzej Kochański, który powiedział, że dzieciom z in vitro grożą pewne także genetyczne schorzenia. Spotkało się to ze słowami krytyki ministra Arłukowicza i na te słowa krytyki jego tego profesora Instytut Medycyny Doświadczalnej Klinicznej pan wydał oświadczenie, w którym czytamy: wypowiedzi i opinie prezentowane przez profesora Kochańskiego należy traktować jako jego prywatne poglądy. Czyli wiedza naukowa to nie prywatny pogląd, ale to jeszcze nic. Jeżeli profesor, kierownik katedry prawa rzymskiego, ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berle, wypowiedział zdanie, na którym się tam zaczęto pastwić w mediach, to wówczas ani Rada Wydziału jego prawa, ani żadne inne gremium, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, w obronie nie wystąpiły, że tu była wiedza naukowa przekazana. A kto wystąpił? Bogu dzięki. Samorząd studencki.
I samorząd studencki na swoim oświadczeniu tak stwierdził: z niepokojem obserwujemy narastające w ostatnich dniach nienawiści i ataków skierowane wobec księdza profesora. Ale jeszcze dowiadujemy się, że docierają do nas, tak piszą, za pośrednictwem mediów informacje nie tylko podważające kompetencje jego, ale jeszcze żądające usunięcia go z uczelni. I to są posłowie, których tak żeśmy jako społeczeństwo, ja mówię nie ja, ale tak społeczeństwo wybrało, że są tacy posłowie, którzy wpiszą list, że on jako poseł chce jego usunięcia z uczelni i wielu, wielu, także trudno jest realizować te zadania. No wiem, jak doświadczenie to wygląda przy realizacji przygotowań do konferencji smoleńskiej. Odbyła się pierwsza w ubiegłym roku, teraz druga, ale proszę zobaczyć, najpierw 3 profesorów krajowych z Polski występuje o to i wszystkie instytucje kolejne, panowskie, inne odpowiadają: nie, to jest ważna sprawa, ale nie wiemy, co z tego może wyjść, nie podejmujemy. Włączają się także profesorowie z zagranicy, właśnie polonusy, i powstaje pierwsza konferencja. Materiały pięknie wydane i opracowania z pełnym przebiegiem prac badawczych, naukowe metody badawcze. Nikt nie analizuje metod badawczych, nie. Tylko co analizują? Znaleźć jakąś krytykę o osobie. Że jest taki, że jest siaki, a może to jest, po co on tam pojechał, a on nie jest specjalistą. Jak się pięknie zachował Uniwersytet Wakron w obronie profesora Biniendy? No więc myślę, że to są takie podstawowe rzeczy.
Profesora, na razie.
Tak, ja się cieszę, że padło tu słowo klucz, cywilizacja, że padło słowo klucz cywilizacja łacińska, cywilizacja turańska, a nawet ta właśnie wschodnia. Ale pragnę zauważyć, że one się przeżyły, to znaczy nie sama cywilizacja łacińska ani cywilizacja turańska, to znaczy w rozpoznaniu obecnej sytuacji, jeśli nie uwzględnimy tego trendu, jakim jest neoliberalizm oraz globalizm, nie postawimy właściwej diagnozy. Bo proszę zauważyć, że cywilizacja turańska nie kształtowała człowieka o świadomości ekonomicznej. Homo economicus, z którym mamy do czynienia, to jest efekt tej tendencji o charakterze już globalnym. To jest megatrend. Zasady wolnego rynku i zasady neoliberalizmu nie tylko w kulturze, w nauce, w ochronie zdrowia, życiu społecznym, ale wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe. Nawet gdyby można było, to by stosowali do metafizyki. My mamy do czynienia tutaj nie z przejawem cywilizacji turańskiej, z zanikiem cywilizacji łacińskiej, którą zdusił neoliberalizm. I powiedzmy wprost, gdzie on się zrodził? Ten neoliberalizm to jest Zachód. Neoliberalizm i ukształtowanie świadomości homo economicusa, czyli człowieka, który ma wyłącznie myślenie ekonomiczne, to jest Zachód. I tutaj bardzo nam będzie trudno rozpoznać, jeśli rozpoznać to zło, źródło zła i z nim skutecznie walczyć, jeśli nie wskażemy imienia, nazwiska, teorii, źródła, instytucji, które to umacniają. W tym momencie ochrona zdrowia rzeczywiście jest przejawem odejścia od cywilizacji łacińskiej, bo jak ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec to zauważył, choćby mamy to w tomie o ludzką politykę, jedynie cywilizacja łacińska osiągnęła to, iż jest doceniane w niej zdrowie ludzkie. I teraz odrzucenie tego zdrowia ludzkiego jako pewnej wartości jest odejściem, dodatkowym świadectwem, że odchodzimy od cywilizacji łacińskiej. Ale jakie są teraz tego przyczyny? My musimy mówić o obecnych, współczesnych zagrożeniach. Neoliberalizm i globalizm, które współgrają z sobą. To jest ogromne zagrożenie. Ono idzie niestety z Zachodu, z którym my się utożsamiamy, ale nie do końca nam to wolno. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja chciałem profesor Jaroszewski. Jeśli można, bo tutaj tak trochę skaczyłem po tematach, ale to było bardzo ważne, bo obserwuję taką rzecz. To jest właśnie znak, że żyje w nas cywilizacja łacińska. Na czym to polega? Że ona żyje tym, co się dzieje oddolnie od ludzi, a nieco odgórnie administracyjnie. Otóż administracja próbuje zniszczyć autonomię uniwersytetu i odebrać suwerenność profesorowi. na różne sposoby. I okazuje się, że nagle tym, kto broni uniwersytetu i profesorów, są studenci. To jest niesamowita sprawa. W wielu już momentach miałem okazję obserwować działania studentów, którzy zachowują się w sposób tak dojrzały, odważny, ale razem roztropny, spokojny, nieemocjonalny właśnie, tylko bardzo spokojny i skuteczny, że właściwie w tym czasie kryzysu, a kryzys też jest wykorzystywany po to, żeby robić czystki na uczelniach, uczniowie, czyli studenci, którzy mają najlepsze oddolnie rozeznanie, ponieważ uczestniczą w zajęciach, oni nie patrzą na te różne stopnie, tytuły, nagrody, powiązania, to widzą człowieka, który mówi do nich zrozumiale i z miłością, albo nie. I w związku z tym studenci potrafią się organizować po to, żeby bronić profesorów. I w tym momencie obronią uniwersytet. I to jest skarb niesamowity.
Uniwersytety sumieniem narodu. 23:30. Przychodzi nam podsumować nasze spotkanie i zastanowić się, co przed nami, by uniwersytet stawał się sumieniem narodu. Uniwersytet, tu myślimy o każdym uniwersytecie, który też państwo reprezentują poprzez wykłady, poprzez spotkania ze studentami.
Jeśli można, to ja bym się zgłosił z taką wypowiedzią, ponieważ nie jestem pracownikiem, nie mam zajęć w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Oglądam ją przez pryzmat tych odwiedzin w różnych okresach i muszę powiedzieć, że ta uczelnia mnie zadziwia. Zadziwia tą współpracą pomiędzy prowadzącymi zajęcia i studentami. Zadziwia ukształtowaniem samych studentów. Moim studentom w uczelni opowiadam o tym, jak tu, oglądając wyposażenie tej uczelni, oglądam je i ono przez lata nie niszczeje. To nie ma tego, co możemy zaobserwować w wielu innych uczelniach przyjmujących bardzo duże grupy studenckie. Tu jest ta bezpośrednia relacja. Student-pracownik. Przybywam do tej uczelni, nie mając ze studentami zajęć, spotkani na korytarzu witają. Witają pozdrowieniem, co oznacza, że jestem w tej społeczności jako członek tej społeczności potraktowany. Myślę, że warte podkreślenia w podsumowaniu, bośmy mówili o różnych sprawach, ale w podsumowaniu trzeba o tej uczelni powiedzieć. Trzeba o tym, że rozwijają się różne formy kształcenia. Podejmowane są i te przyrodnicze, co pan profesor Szyszko, pan profesor Tobolski, pan doktor Korzuchowski podejmują, ale także i te związane z retoryką, a przede wszystkim to, co jest z politologią, z kulturoznawstwem i dziennikarstwem. No i to, że ci absolwenci chcą utrzymywać kontakt z uczelnią. To są zjazdy absolwentów. Są także i ci, którzy chcą wspierać tę uczelnię różnymi, to znaczy tak zwani sponsorzy. Oni się też pojawiają. Pani Adamus organizuje nasze spotkania, także jeszcze formuła wyróżnienia, podziękowania tym, którzy są tymi sponsorami, żeby to stypendium umożliwiło nawet mniej, o mniejszych możliwościach rodziny wspierania jego to studiowanie, żeby mogli w tym studiowaniu uczestniczyć. I myślę, że to wszystko pokazuje, daje wzór. A to, że liczy się ta uczelnia, no to trzeba powiedzieć, że te najważniejsze osoby, także takie jak ksiądz kardynał Grocholewski, jak podczas jutrzejszego wykładu przewodniczący Rady, Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Myślę, że to są ich obecność podczas inauguracji z wykładem. No to pokazuje, że jest to uczelnia nietuzinkowa, że jest to uczelnia, której znaczenia może jeszcze nie wszyscy dostrzegają, ale ono się jeszcze coraz bardziej rozwija i dlatego no, zaszczytem jest być w Radzie Naukowej tej uczelni. Dziękuję.
Dziękujemy. Profesor Dominik Sankowski.
Idąc za głosem mojego przedmówcy, pana profesora Kaweckiego, chciałbym pokazać, jak uczelnia znakomicie rozwija się pod względem również nowoczesności, nowe technologie informatyczne. Tutaj zarówno jak pan profesor Kawecki, jak i ja nie jesteśmy wykładowcami, a jedynie członkami Rady Naukowej. A jednym z zadań Rady Naukowej jest monitorowanie i stymulowanie rozwoju szkoły. I jestem często w kontakcie, często zabierając głos, nieraz kontrowersyjny, naciskając na dalsze rozwoje idące w kierunku choćby technologii mobilnych uczelni, które, ale ten głos mój jest nie tylko słyszalny, ale i realizowalny. To jest bardzo istotne. Drugi aspekt. Uczelnia podejmuje wyzwania, ukazując światu pewne osoby, które zniknęły z pola widzenia z różnych powodów. Takie jak profesor Jan Czochralski, ostatnio jego przywrócono do łask, ale 2 lata temu tutaj była konferencja, gdzie 3 nazwiska były omówione na konferencji. Polacy, wkład Polaków w dziedzinie nowych technologii informatycznych. To był Czochralski Jan, który jest uważany za ojca współczesnej elektroniki, cytowany częściej niż Kopernik i Maria Curie-Skłodowska. Drugi to Jacek Karpiński, acz twórca komputera K202, który wyprzedził epokę, nawet powiedziałbym przed komputerami IBM, komputerami personalnymi. A trzecią osobą jest profesor Andrzej Targowski, który ze względów politycznych i innych zniknął tutaj wśród polskiej informatyki, a jest to twórca pojęcia infostrady i krajowego systemu informatycznego. Jeżeli jestem przy głosie, ponieważ zbliża się koniec wypowiedzi, to chciałem na koniec powiedzieć jedną rzecz. Zebraliśmy się tutaj, pokazując rolę naukowców w krzewieniu świadomości, poszukiwaniu prawdy i również szukając źródeł, co nas może trzymać. Odwołam się tu do historii, do 2 wydarzeń. 1571 rok. Bitwa pod Lepanto. Jesteśmy w okresie października, więc miesiąc różańca. I drugi aspekt, 1955 rok, odzyskanie niepodległości przez Austrię. Wszystkie te 2 wydarzenia zwycięskie były oparte na różańcu. I dla nas, Polaków, powinno być to wskaźnikiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia, choćby przypomniana ostatnio postać kardynała Chlonda, który mówił, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć moją wypowiedź.
Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z szacownego grona? Profesor Piotr Jaroszyński.
Ja tak w skrócie, bo już na koniec mówimy o szkole. Mając doświadczenie wykładania w różnych szkołach na całym świecie, chciałem podkreślić, że ta szkoła wyróżnia się tym, że proponuje edukację integralną. To znaczy mamy miejsce na naukę, mamy miejsce na życie społeczne, życie religijne, życie patriotyczne. Właściwie nie ma takiej szkoły, gdzie właśnie tak byłaby zagospodarowana i przestrzeń, i czas. I stąd właśnie ci młodzi ludzie czy rodzice, którzy biorą udział jakoś w decydowaniu, co robić dalej, zarówno w Polsce, ale podkreślam, również za granicą, jeśli chodzi o Polonię, powinni głęboko zastanowić się nad tym, czy w takim razie nie wysłać swoich dzieci tutaj właśnie. Dlatego, że jak ktoś mieszka w Ameryce na przykład, czy w Niemczech, no to wyśle dziecko do Polski. No ale to różnie bywa z tymi studiami i to są środowiska często zdezintegrowane. Każdy sobie rzepkę skrobie. Natomiast tutaj mamy to wychowanie, edukację integralną i dzięki temu ci ludzie rzeczywiście mogą osiągnąć taką dojrzałość człowieka, który wie, kim jest i czego chce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy jeszcze. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz.
Uważam, że ta szkoła jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że bazuje na prawdziwej koncepcji człowieka. Wszystkie patologie, o których tu żeśmy wspominali, w zasadzie jako praźródło mają błędne koncepcje redukcjonistyczne człowieka. Jeżeli człowieka próbuje się redukować do zwierząt, które umieją wytwarzać narzędzia czy coś w tym guście, no to potem wszystko się rozbija, cały program wychowawczy i trudno mówić o ludziach sumienia, którzy mają błędne koncepcje dotyczące istoty człowieczeństwa. I się okazuje, że nauka tutaj może coś pomóc nawet. Okazuje się, że my bez założenia, że człowiek jest czymś więcej niż materią, nie możemy zamknąć takich systemów teoretycznych, jak opisujących cały wszechświat. Dopiero na granicach naszych możliwości poznawczych tam dochodzimy do sytuacji takiej, że bez człowieka wychodzącego poza materię, my nie potrafimy opisać właśnie świata na najbardziej takich ogólnych ramach. I zarówno w mikroświecie, jak i w makroświecie. To tyle na koniec, jeżeli można.
Dziękujemy. Jutro inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziś Rada Naukowa zgromadziła się w studiu Radia Maryja. Razem z nami są profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kierownik Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy za spotkanie.
Szczęść Boże.
Również z nami jest profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Zakład Fizyki Kwantowej, Wydział Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Wzajemnie. Dobrej nocy. Profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
Szczęść Boże, dziękuję za uwagę.
Doktor Leszek Korzuchowski, Zakład Polityki Ochrony Środowiska, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Jest z nami profesor doktor habilitowany Kazimierz Tobolski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Polityki Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Bardzo dziękuję.
Profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, dobranoc, dzień dobry.
Dobranoc. I jest z nami profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, pracownik Politechniki Krakowskiej.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać za podjęty temat, za spotkanie na antenie Radia Maryja, wcześniej na antenie telewizji Trwam, Uniwersytety Sumieniem Narodu.